Tu Radio Kraków Kultura.
A przed nami, właściwie już w trakcie, mówiąc precyzyjnie, współorganizowany przez Muzeum Historii i Sztuki, to bardzo ważna inicjatywa, którą bardzo w Krakowie wspierany, festiwal hydrofeministyczny. Marta Grabowska jest kuratorką i współinicjatorką tego festiwalu. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
A Anna Chromik, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Pedagogicznego, jest uczestniczką tego festiwalu.
Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry. Ja myślę, że zanim tak entuzjastycznie będziemy zapraszać, to może jednak skupmy się na hydrofeminizmie. Oczywiście rozumiemy te człony tej pięknej nazwy, ale też chciałabym, żebyśmy się zastanowiły i wprowadziły naszych słuchaczy w temat.
Może ja zacznę. Tak. Myślę, że o hydrofeminizmie będziemy jeszcze rozmawiać podczas festiwalu i właściwie wspólnie z artystkami i z uczestniczkami będziemy się starać zrozumieć, co to właściwie znaczy hydrofeminizm.
Czyli rzecz jest nowa, tak? To nie jest tak, że to jest coś już opracowanego.
I nowa, i stara, bo myślę, że tutaj u nas w Krakowie i w Polsce nie jest hydrofeminizm aż tak dobrze znany, chociaż mamy Siostry Rzeki, które są hydrofeministyczną w sumie fundacją czy inicjatywą, ale hydrofeminizm to jest równościowe myślenie międzygatunkowe, czyli to jest taki feminizm, w którym już nie myślimy o walce między kobietami i mężczyznami i tym, kto jest ważniejszy, tylko myślimy o innych gatunkach zwierząt i roślin i o całym ekosystemie. I właściwie o tym też pisze Astrida Neimanis, czyli prekursorka tak naprawdę hydrofeminizmu w swoim eseju Hydrofeminizm, czyli stawanie się ciałem wodnym, o tym, że wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi, czyli jak wiemy, nasze ciała prawie w 90% składają się z wody, a my o tym zapominamy. Woda nas otacza w postaci rzek, ale także naszego własnego potu. No i my jesteśmy wodą. Tak samo jak rzeki są wodą, tak samo jak jest deszcz, są inne roślinki, zwierzątka, nasze kotki, które łażą sobie po domach naszych i tak dalej. No i w tym hydrofeminizmie chodzi o to, żeby myśleć o tych innych gatunkach zwierząt i roślin i nas tak samo, czyli jak jesteśmy tak, równością. Właściwie.
Czyli ta perspektywa wody jest trochę może złudną metaforą, bo mogłoby się wydawać, że będziemy mówić o wodzie, a tymczasem mówimy o jakiejś takiej holistycznej wyobraźni. No tak sobie, poprawiajcie mnie. Bo
dokładnie, my, dokładnie.
Tak. Chodzi trochę o to, żeby potraktować wodę jako taki trop, czy taki klucz do trochę innego rozumienia naszego bycia w świecie. Mhm. Czyli takiego, które nie opiera się na zupełnym oddzieleniu. I no, w wodzie jest tak, woda jest nośnikiem życia i woda jest łącznikiem między ciałami.
Mhm. I jeżeli woda jest myślimy, także pamięcią.
I woda jest
o tym też nie pamiętamy.
Czyli to, nomen, i tak nomen. Naprawdę w ekosystemie ta ilość wody jest mniej więcej stała, prawda? Mhm. I ona się tylko przemieszcza. I w pewnym sensie ta woda, która jest we mnie, jest połączona z chmurą deszczową, z kałużą, wodą, która, nie wiem, znajduje się w jakichś mikroorganizmach. I w momencie, kiedy sobie w ten sposób zaczniemy myśleć o naszym byciu w świecie, to czujemy się mniej od tego świata oddzieleni.
To bardzo piękne, jest bardzo, bardzo poetyckie. Czy to jest bardzo, bardzo naukowe? Bo jednak, kiedy pojawia się taka teoria, że tej wody jest tyle samo, to się od razu zaczynamy zastanawiać. Katastrofa klimatyczna jednak wskazuje na to, że tej wody jakby było trochę mniej, albo w innym stanie skupienia jest. Zastanawiam się, czy to jest bardziej poezja, czy mamy tutaj rzecz udowodnioną w twardych faktach.
To się zazębia, bo ten esej...
To fakt, najlepsze teorie naukowe rzeczywiście biorą się z wyobraźni i poezji również.
Tak, bo ten esej Astridy Neimanis jest przepiękny i poetycki. On jest dostępny po polsku w świetnym tłumaczeniu Sławka Królaka. Bardzo serdecznie go polecamy.
A gdzie go można przeczytać?
On jest w dwutygodniku
był opublikowany.
Natomiast się opiera na naukowej koncepcji Diany i Marka Mac-Nemanów. To jest taka teoria hipermorza.
Mm-hmm. Tak, to jest teoria, która jasno i wyraźnie mówi, że wszyscy jesteśmy w tym hipermorzu połączeni ze sobą. Pływamy sobie tak jakby razem. I to jest wspaniałe. A ja jeszcze się chciałam odnieść do tego, że woda jest naszym planetarnym archiwum. I że wyobraźcie sobie państwo, że w tej szklance wody, którą my spożywamy dzisiaj, zawierają się historie prastarych cywilizacji, historie dinozaurów, wszystkich wojen, celebracji. To jest wspaniałe.
No, dobrze. Koncepcja jest nowa, więc festiwal trochę ją, jak rozumiem, nie trochę, ale w zasadzie skupiony jest na popularyzacji czy pokazywaniu różnych aspektów. Jeszcze skupiłabym się na drugiej części hydro, czyli ta woda, coś już o niej wiemy, niesie pamięć, niesie rozmaite doświadczenia, wypełnia nas. Wątek feministyczny jest ciekawy, bo można by inne wątki. Nie jest to festiwal hydro, antropo, coś tam, ale jednak ten wątek kobiecy jest tutaj wskazany i wiadomo, że w tych wszystkich najbardziej znanych, archetypowych podziałach świata, to właśnie woda jest przypisana istotom żeńskim.
Tak. Czy tu są, jeżeli mogę? To jakby takie dwa wątki są ważne. To znaczy, że hydrofeminizm wpisuje się w nurt ekofeminizmu, tak? Czyli takiego myślenia, że odejście od patriarchalnego sposobu naszego funkcjonowania w świecie.
I takiego podziału też świata.
I takiego podziału świata.
Od tego właściwie rozmowę zaczęłyśmy.
Tak, będzie służyło nam wszystkim. Kobietom, mężczyznom, zwierzętom, roślinom, światowi. Tej części ożywionej i nieożywionej świata. Natomiast jakby to, co jest, to o czym pani wspomniała, czyli to utożsamienie jakby kobiecości z płynnością i taka symbolizacja, która w zasadzie przenika większość kultur, wiąże się z lunarnością, z cyklicznością, prawda? Ma ten aspekt taki, którego możemy używać afirmatywnie, tak? Czyli tak. Metaforyka wód płodowych, tego, że jakby woda jest niezbędna jako nośnik życia, ale też często była używana w kontekście opresji kobiet. Na przykład wszystkie te koncepcje związane z histerią wiązały się też w tradycyjnym myśleniu zachodnim, z takim uwodnieniem kobiet, tak? No bo sądzono, że tak naprawdę jakby histeria bierze się stąd, że macica porusza się po ciele, poszukując wilgoci na przykład, nie? Czyli to jest taki wątek, ta symbolizacja jest takim trochę, takim wątkiem, który można rozpatrywać jakby z różnych perspektyw usytuowania, umiejscowienia kobiet i na różne sposoby z tym wątkiem pracować.
Tak, jak pracują panie podczas festiwalu z tym wątkiem, bo tych wydarzeń jest niemało. Jak o tym opowiedzieć? Poza oczywiście formułą wykładu, na który już dzisiaj zapraszamy.
Tak, dzisiaj o 18:00 na Facebooku Muzeum Herstory Sztuki będziemy mieć wykład Ani pod tytułem Płynna macierzystość, wody płodowe, hipermorze i hydrofeminizm. Tutaj będziemy trochę głębiej się zanurzać, tak myślę, w ten hydrofeminizm i o co tam właściwie chodzi.
Tak, zapraszam.
Ale oprócz tego mamy cały cykl wydarzeń. Dwie wystawy są otwarte w kiosku na Rynku Podgórskim 8 i Kto ma wiedzieć, ten wie, na Zwierzynieckiej 4x20.
Powtórzymy to potem jeszcze raz, tak. Bo nie wszyscy wiedzą.
Ale jednak. Oprócz tego mamy bardzo dużo różnych wydarzeń, w których będziemy zmagać się tak naprawdę z różnymi wątkami tej wody i z emocjami, i z naszą cielesnością. I troszeczkę będzie ekofeministycznie też i będziemy mówić o naturze. I będziemy troszkę mówić o queerowaniu przestrzeni. Ale wydarzeń mamy ponad 10. W następną sobotę odbywać się w kinie Paradoks będzie pokaz filmów Wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Bardzo serdecznie zapraszam, po nim się odbywa rozmowa bardzo ciekawa z uczestniczkami. Warto tutaj wspomnieć, że ponad 27 kobiet jest zaangażowane w tworzenie tego festiwalu. To są artystki, aktywistki, feministki, historyczki sztuki. Będzie także spotkanie w Bonobo z tłumaczką Emily Dickinson. będziemy też tutaj wątki poetyckie poruszać. Więc tak.
Czyli poezja gdzieś jest mocnym komponentem tego nurtu, nomen omen. Rozpoznanie, choć intuicyjne, było trafne. Tak. Do naszej rozmowy wrócimy w Radiu Kraków Kultura już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Hydrofeministyczny Festiwal Sztuki Rytuały Wody. Będziemy Państwa inspirować do tego, by popłynąć. To słowo wydaje się szczególnie adekwatne w sytuacji tych pozycji programowych, które są określane jako medytacje. Marta Grabowska, Anna Chromik w studiu, uczestniczki i inicjatorki, organizatorki festiwalu. No, medytacja to jest ciekawy wątek na takim festiwalu sztuki. Więc chciałabym więcej się dowiedzieć, jak to będzie
medytować
wyglądać.
Medytować będziemy na 3 sposoby. Ania może troszkę więcej opowie o swojej medytacji, medytacji płynnej tkliwości, na którą szczególnie zapraszam. I to będzie w najbliższą niedzielę, prawda? O 16 w naszej galerii. Kto ma wiedzieć, ten wie. Zwierzyniecka 4/20. Zapraszam. Będziemy także medytować tak troszkę bardziej historyczno-sztucznie obraz Fridy, który właściwie był takim początkiem do rozważań nad tą całą wystawą. Jak sobie tak myślałam o tym, czy chciałabym zrobić wystawę o wodzie i dlaczego właściwie. Warto też wspomnieć, że cała wystawa rozpoczęła się w mojej głowie, dlatego że ja, mieszkając w Londynie, wylądowałam na barce, mieszkałam na wodzie, ponieważ nie było mnie stać na czynsz, to właściwie była taka alternatywa, a ja nie umiem pływać i bardzo się boję tej wody. I ona jakoś tak zawładnęła moimi myślami. Zaczęłam o tym myśleć i jako historyczka sztuki zaczęłam także szukać jakichś obrazów i referencji i znalazłam obraz Fridy, co mi dała woda. I myślę, że jest on wspaniały i będziemy się nad nim razem pochylać. Ta medytacja odbędzie się w języku angielskim, ponieważ w Krakowie mamy bardzo dużą społeczność nie mówiącą po polsku i my jako tutaj inicjatorki Muzeum Herstory chciałybyśmy wyjść im naprzeciw i będziemy sobie medytować po angielsku, ale będzie też medytacja, która się nazywa Krąg Śnienia. Będziemy razem śnić wodę. Także też zapraszam do zapoznania się z programem. A teraz Ania, może opowiedz trochę więcej o tej płynnej tkliwości, bo to jest bardzo ciekawy temat.
Możemy sobie to wyobrazić? To będzie w realnej przestrzeni? Czy
będzie w realnej przestrzeni.
Czyli kto ma wiedzieć, ten wie.
Tak, to będzie wie. W galerii. Kto ma wiedzieć, ten wie, przy ulicy Zwierzynieckiej. I to będzie taka praktyka dla tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy teoretycznie, czyli spróbujemy tego jakby doświadczyć przez ciało, przez prowadzenie głosem, przez wejście w kontakt z takimi delikatnymi częściami siebie. I ta płynność i woda jako temat przewodni sprawia, że te granice między tym, co intelektualne, a tym, co cielesne, tym, co ucieleśnione, tym, co doświadczane realnie, się po prostu zacierają i nie da się już tego tak oddzielić, jak przywykliśmy o tym myśleć. Czyli to, co z głowy i to, co z serca i to, co z brzucha, gdzieś tam nam się stapia w jedno, w tym wodnym środowisku.
Trzeba przynieść ze sobą jakąś matę, ubrać się wygodnie. Już tak się praktycznie przygotowuję do tego.
Tak, mamy takie miejsce, które jest trochę właśnie jak
taka jaskinia zen.
Jak taka jaskinia zen, albo mnie się w ogóle kojarzy trochę właśnie z takim wejściem w ogóle w taką przestrzeń jakby płodową prawie. To jest taka bezpieczna przestrzeń, jest taka miękka, ale warto też sobie wziąć, wygodnie się ubrać, wziąć sobie kocyk, matę i nastawić się na relaks.
Oczy szeroko zamknięte? Jak
zamknięte.
Zamknięte i prowadzenie głosem przez te nurty, które popłyną.
Tak. I doświadczanie tego w ciele.
Jeszcze podajmy godzinę i czas.
To jest niedziela o godzinie, najbliższa niedziela o godzinie 16.
Medytacja obrazu Fridy Kahlo właściwie kojarzy się bardziej z takim wykładem historyczno-sztucznym, prawda? Żadnych zamkniętych oczu, wygodnych dresów, etc.
To znaczy, to nie będzie o tyle wykład, o ile będzie to takie wspólne zastanawianie się nad tym, co jest w tym obrazie i wejście w obraz tak naprawdę. Ja jestem zwolenniczką slow artu. To jest takie myślenie o sztuce, w którym pozbywamy się wszystkiego, co już wiemy i patrzymy na obraz tak, jakbyśmy patrzyli na niego pierwszy raz w życiu. Bez tak jakby świadomości tych wszystkich nurtów, kim jest artystka, jej biografii i tak dalej. Więc będziemy się starać właściwie troszkę głową, ale troszkę też ciałem wejść w ten obraz. I medytacja odbędzie się 21, czyli już po zakończeniu wystawy, bo wystawa trwa do 17, ale mamy kilka niespodzianek zaplanowanych na ten tydzień po wystawie, ponieważ 25 września jest Dzień Rzek i postanowiłyśmy troszeczkę przedłużyć ten festiwal i to będzie wydarzenie online, ta cała medytacja Fridy, tak.
Tak, i jeszcze chciałabym, żebyśmy słuchacze zaprosiły na wystawy właśnie, bo jednak rozmawiamy o Festiwalu Sztuki. No, Frida Kahlo się pojawiła, ale jednak mam wrażenie, że troszeczkę pływamy w innych rejestrach niż wystawa, White Cube, etc. A tymczasem no, są pewne artefakty i dość praktycznie można wystawę zobaczyć, prawda?
Więc tak, to znaczy to są
koncepcje, dosyć... tak się mówi.
Dokładnie. Warto tutaj wspomnieć, że te wystawy są dosyć undergroundowe. To nie są takie white cube i galerie, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
To była prowokacja.
Tak, my jako Muzeum Herstory Sztuki jesteśmy muzeum latającym, czyli bez siedziby. To znaczy, że współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami w Krakowie.
Bo rozumiem, że pomysł z kosakówką został chwilowo odłożony przynajmniej.
Tak, chwilowo odłożony, myślimy dalej, ale no, nawiązałyśmy współpracę z Muzeum Krakowa, z Muzeum Narodowym, więc jakby płyniemy sobie jakby wspólnie z nimi. No a przy okazji tej wystawy współpracujemy z kioskiem na Podgórzu, czyli Rynek Podgórski 8, tam jest pierwsza część naszej wystawy. I druga większa część wystawy Rytuały Wody tytułowej znajduje się w Kto ma wiedzieć, ten wie, na Zwierzynieckiej. Zaprosiłyśmy do tej wystawy 20 artystek, więc jest to wystawa dosyć obszerna. Mamy tam i wideo, i performance, i obrazy, instalacje dźwiękowe i tak
czyli
dalej.
Czyli pełne spektrum jest mediów wszystko. Dostępnych.
Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie.
I fantastyczna
pewna.
Też reprezentacja krakowskiej sceny. Już, no właśnie, jedna rzecz mnie troszeczkę tutaj niepokoi, bo działamy wbrew podziałom, a jednak same dziewczyny biorą udział w wystawie.
Tak, ale to dlatego, że myślę, że ci mężczyźni tutaj, zwłaszcza w Krakowie, ale też w Polsce, są dosyć szeroko reprezentowani i ja jako kuratorka
czyli to
bywam
jednak
na wystawach.
Świadomy wybór.
To
tak?
Jest bardzo świadomy wybór. My działamy dla kobiet wczoraj, dziś i jutro i jakby wzmacniamy tutaj kobiety i myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, żeby tym kobietom dawać przestrzeń taką bezpieczną, ale także odważną, żeby mówić o rzeczach, o których nie mówią w mainstreamie. I chciałabym tutaj może wymienić kilka z tych artystek krakowskich, bo to jest bardzo ekscytujące. Mhm. Więc są z nami Aleksandra Pieńkosz, Joanna Potol, która jest Amerykanką, co prawda, ale naszą krakowską tutaj. Zaadoptowaliśmy ją. Olga Pawłowska. Kogo tu jeszcze mamy? Joanna Tochman, Olma. Wspaniałe artystki, więc to są artystki i bardzo młodziutkie, i troszeczkę starsze, w bardziej zaawansowanym stadium kariery. Ja jestem bardzo podekscytowana tą wystawą i zapraszam na oprowadzania kuratorskie ze mną, które się będą odbywać właściwie codziennie, czwartek, piątek, sobota, niedziela, w różnych godzinach i po polsku, i po angielsku. Wszystko jest na naszym Facebooku Muzeum Herstory Sztuki.
Tak, i jeszcze ostatnia rzecz, czyli filmy, bo osobny moment, osobny dzień, sobota, to jest właściwie taka filmowa odsłona festiwalu, więc jeszcze myślę, że dwa słowa się należą.
Tak, w sobotę o 18 w kinie Paradoks zapraszam bardzo serdecznie na pokaz filmów, który nazwałyśmy Wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Zobaczymy 6 filmów krótkometrażowych stworzonych przez wspaniałe artystki i dwie z nich to też są tutaj nasze krakowskie artystki Ewelina Jarosz i Justyna Górowska, które wyjechały do Utah i tutaj więcej nie zdradzę, bo to jest bardzo ciekawa historia, więc zapraszam.
Ale będą z powrotem.
Zapraszam, są już z nami z powrotem, będą opowiadać nam swoją amerykańską opowieść. Będą też inne, będzie siostra rzeka, czyli Monika Tomaszewska, która w tym roku wykonała performance samotnego spływu Wisłą od Śląska po morze i będzie jej krótki film oraz inne filmy. I będziemy sobie rozmawiać o hydrofeminizmie i o patriarchacie i jak go obalić i o ekofeminizmie i innych wątkach, więc zapraszam serdecznie.
No dobrze, to ja takie pytania, ale nie jest to tak, trochę takie lanie wody. Tutaj specjalnie używam tytułu jednego ze spotkań, więc dajecie mi prawo.
Tak, lanie wody to jedno z naszych spotkań. Będziemy, a właściwie to jest spotkanie, w którym będziemy rozmawiać o naszym zinie muzealnym Ariadna. Zapraszam do spółdzielni Ogniwo. Jaki to jest dzień? To będzie środa 14. O 18 spotykamy się w Ogniwie. Będziemy wspólnie lać wodę, czyli opowiadać sobie wodne historie.
No bo co złego jest w laniu wody?
No nic właśnie. To jest wspaniały rytuał.
Zawsze piętnowane za to, że rozmawiają lejąc wodę. Lanie wody jest cudowne. Pełni komunikacja prowadzona w ten sposób pełni różne funkcje, nie tylko informacyjne, ale również więzi otwórcze, więc celebrujmy lanie wody.
Tak, bardzo dziękuję za te słowa, bo tym właściwie chciałabym skończyć. Mam wrażenie, że my dziś spotykając się i rozmawiając właśnie tę wodę jakoś celebrujemy, ale przecież jest to żywioł czasem przedstawiany jako groźny i taki, którego no wielu z nas może się bać. Woda jest nieprzewidywalna.
Bo jest nośnikiem życia i śmierci w pewnym sensie, prawda? Czyli jakby ta pierwotność i taka jakaś nie wiem, pierwotna siła, która jest większa od nas i która nie jest ujęta w takich metafizykach, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni.
Czy bardziej w fizykach wręcz, tak, prawda? Niż tak, metafizykach.
Tak, może nas no właśnie, przerażać i zachwycać jednocześnie, prawda? Mhm. I teraz pytanie jest takie, czy my chcemy ten żywioł okiełznąć i kontrolować, wiedząc, że to się i tak nigdy nie uda, czy my chcemy z nim popłynąć i dać, i się poddać, i spróbować z nim jakby współpracować, współdziałać i zobaczyć, co z tego wyniknie. I to na takim metaforycznym jakby poziomie też jest o tym, jak my dzisiaj chcemy, jaką ziemię my chcemy tworzyć tak naprawdę.
Czyli bardzo fundamentalne pytanie, a mówiąc o wodzie, o tym, jak nas zachwyca, jak zagrażać też może, mam wrażenie, że też mówimy o kobiecie, bo właśnie można ją adorować, ale no jest część świata, która się po prostu jej boi i no i stąd właśnie takie wynalazki jak patriarchat.
Dokładnie. A ja może jeszcze dodam taką krótką anegdotkę właśnie ze spływu Moniki Tomaszewskiej. Ona opowiadała bardzo dużo o Wiśle i o tym, jak mężczyźni i kobiety, które spotyka, w różny sposób opowiadają o tej wodzie. I mężczyźni opowiadają o Wiśle jako o zdradzieckiej i takiej groźnej, której się trzeba bać i trzeba ją okiełznać, a kobiety mówią o wodzie jako o bycie, jako o czymś, z czym trzeba współbrzmieć i niekoniecznie próbować to okiełznać, tylko tak jakby o naszej siostrze właśnie, której trzeba zaufać i myślę, że to jest piękne i ta nasza wystawa i ten festiwal to jest właściwie taka próba dialogu z wodą, więc chcemy rozmawiać z wodą i o wodzie. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze.
Ale respekt i szacunek musi być, bo to jest żywioł. Hydrofeministyczny Festiwal Sztuki, Rytuały Wody. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu. Anna Chromik, Marta Grabowska i Muzeum Herstorii Sztuki takie w Krakowie ma pomysły. Taki właśnie pływający po Krakowie festiwal, ale kiedyś może zakotwiczy. Na razie jest wyspą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.